Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Wtedy przybywali w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kretyńczycy i Arabowie, słyszymy ich bowiem głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi się. Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Się obracają, stwarzasz je napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Się raduje z dzieł swoich, niech miła mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem do niczego innego nie dąży, do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czyńcie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność i łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dzieje apostolskie opowiadają nam o tym charakterystycznym momencie zesłania Ducha Świętego. 50 dni po Pasze, jeżeli mówimy o Żydach, a dla nas po zmartwychwstaniu, Pascha dla Żydów to jest rocznica wyprowadzenia z niewoli egipskiej, a 50 dni po Pasze odbywała się Pięćdziesiątnica. Nam kojarzy się ona z zesłaniem Ducha Świętego. Natomiast dla Żydów była to wielka uroczystość zakończenia czasu plonów i dziękczynienia Panu Bogu za to, co dokonane zostało, jeżeli chodzi właśnie o zebrane plony, o urodzaj, który ich w tym roku spotkał. Więc tak naprawdę wszystko dokonuje się w pewnej kulturze i w tym wszystkim, co wówczas znane było wśród Żydów, wśród Izraelitów. Apostołowie przestraszeni, ponieważ 50 dni temu Jezus Chrystus został zamordowany, i tak naprawdę siedzą pozamykani w wieczerniku wciąż, chociaż czasami jeszcze wyjdą, ale trudno jest im odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i boją się o swoje własne życie, chociaż Chrystusa już mieli możliwość zobaczyć, nawet gdy drzwi były zamknięte. Mieli możliwość Go dotknąć, mieli możliwość z Nim porozmawiać, mogli zjeść z Nim posiłek. A jednak tutaj w tej sytuacji trudno jest o to, aby apostołowie wyszli z tego wieczernika i dokonywali to, co Chrystus chce, aby głosili Ewangelię na całym świecie. Stąd Jezus mówi do apostołów w dzisiejszej Ewangelii. Mówimy tutaj o momencie, kiedy Jezus znajduje się z apostołami jeszcze w wieczerniku, to znaczy podczas ostatniej wieczerzy przed męką. Celowo pokazuje te elementy czasowe, abyśmy też zrozumieli te słowa, które Chrystus wypowiada. Stąd pojawiają się właśnie w wieczerniku słowa ze strony Pana Jezusa, które dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, że jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Dla apostołów trudno jest pewne rzeczy usłyszeć. I jeszcze bardziej trudno będzie w momencie, kiedy zobaczą swojego mistrza powieszonego na krzyżu, zamordowanego. Ale Jezus mówi o czymś, albo o kimś, kto dla apostołów tym bardziej jest niezrozumiały, bo skoro mówi sam o sobie, że jest Synem Bożym, a dla Żydów mamy do czynienia z niesamowitą troską o czystość wiary, polegającą na tym, że jest tylko jeden Bóg i nic więcej poza tym nie może być, to sytuacja, kiedy Jezus zaczyna opowiadać o tym, że jest Synem Bożym, już dla apostołów jest trudnością. A kiedy mówi do nich, że ześle im ducha, to już w ogóle się nie mieści w głowie. Więc apostołowie tylko i wyłącznie są w stanie jakby posłuchać Pana Jezusa, żeby nie odchodzić z Jerozolimy po wniebowstąpieniu. Żeby jednak pozostać w tej Jerozolimie do momentu, kiedy zostanie ktoś im posłany, ktoś, Duch Święty, którego nie umieją w tym momencie sprecyzować albo zdefiniować. I podczas świąt, kiedy wszyscy są zgromadzeni, nie tylko apostołowie, ale także różni przybysze z różnych miejsc, czyli Żydzi, którzy przybywają na święto do Jerozolimy, w tym czasie Bóg decyduje się ten dzień wybrać właśnie na moment zesłania Ducha Świętego. I co się dzieje? Jak czytamy w dzisiejszych dziejach apostolskich, pojawił się uderzenie gwałtownego wichru i pojawiły się płomienie, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdy z apostołów wstąpił jeden. Dla nas taka historia trochę jak z obrazka, który widzieliśmy już może wielokrotnie. Łatwe do wyobrażenia, ale dla apostołów to jest absolutnie coś nowego, czego sobie nie wyobrażali. To jest tak, jakbyśmy dzisiaj doświadczyli czegoś, ja nie jestem w stanie pomyśleć, jakiś pomysł dać nam, czegoś, co mogłoby nas tu potężnie zaskoczyć. Dla apostołów jest to zaskoczenie. Podkreślam dlatego, że za chwilę pojawia się w Ewangelii określenie paraklet, do którego będę chciał wrócić. Jest to pewne zaskoczenie dla apostołów, coś takiego, czego nie przewidywali. Z jednej strony ten wicher, który może być zaskoczeniem albo może być nawet przerażeniem. Z drugiej strony te płomienie ognia, co one oznaczają? Dlaczego coś takiego się dzieje? Czy my rzeczywiście widzimy to, co widzimy? Jak to mamy rozumieć? Nie ma Jezusa, żebyśmy mieli możliwość zapytania się o to, co się w tym momencie wydarzyło. I zaczynają mówić obcymi językami. Ale tu jeszcze jedna rzecz się pojawia, którą możemy wywnioskować w momencie, kiedy słyszymy, jak ludzie zbiegli się na miejsce i zaczynają słuchać tego, co zaczynają mówić apostołowie i są zadziwieni, że słyszą swój własny język ojczysty i że w języku ojczystym tych ludzi, którzy się zbiegli, słyszą wielkie dzieła Boże głoszone przez apostołów. To znaczy, że apostołowie otrzymali też coś takiego, co nazywa się odwagą. Otworzyli drzwi, wyszli na zewnątrz i zaczęli mówić. Otrzymali coś takiego, co się nazywa pewnością, pewnym przekonaniem o tym, co głoszą. Świadomością tego, że to, czego byli świadkami, jest rzeczywiście prawdą, do tego stopnia prawdą. Za chwilę ci wszyscy, którzy są tak bardzo przerażeni, potrafią z całą pewnością nawet ponieść śmierć za to, co głoszą. To wszystko pokazuje, mówię, abyśmy zobaczyli, że wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce właśnie w apostołach, to jest Duch Święty, ale nie w sensie On jest odpowiedzialny za to wszystko. Bo tak, ale to jest trochę za mało. Te wszystkie wydarzenia można by było określić jako poszczególne imiona Ducha Świętego. Kościół właśnie w czytaniach i dzisiejszej Ewangelii wrócił do określenia paraklet, co wcześniej było traktowane jako obrońca, albo było traktowane Duch Święty, jak już teraz nie pamiętam w starym lekcjonarzu, jak było napisane. Ale było to spłaszczenie do jednego tematu, tylko jeden temat, jedno imię, jedna konkretna rzeczywistość, którą Duch Święty się zajmuje. A tymczasem to greckie określenie paraklet, które dzisiaj Jezus używa podczas ostatniej wieczerzy do apostołów, to jest tak naprawdę określenie, które ma wiele znaczeń. Przede wszystkim takim określeniem traktowano człowieka, który występował w sądzie jako adwokat, jako obrońca. Taki był dany człowiek, jego funkcja. Ale też jednocześnie paraklet, to określenie paraklet przyjmuje w sobie różne znaczenia. Może być to ten, który jest ożywicielem. Może być tym, który jest uświęcicielem. A takim językiem dzisiejszym i to, co dzisiaj słyszymy w Piśmie Świętym, w naszych czytaniach, które za chwilę też zobaczymy niesamowicie w drugim czytaniu, to są poszczególne cechy, które od Ducha Świętego otrzymujemy. I teraz popatrzmy, każdy z nas został ochrzczony i podczas chrztu następuje ten moment, kiedy kapłan namaszcza dziecko na szczycie głowy olejem świętym, krzyżmem świętym i to jest moment naznaczenia Duchem Świętym. Coś, czego my nie widzimy. My myślimy tylko, że jest to, albo odbieramy to jako pewien gest, powiedzmy, albo widzimy jakiś moment oleju, który znajduje się na główce dziecka, czy zapach, powiedzmy, tego oleju. Natomiast dla świata duchowego, dla świata duchów, jest to dostrzegalne na odległość. Do tego stopnia, że do końca życia będziemy na sobie nosić znamie właśnie Ducha Świętego. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi dorosłymi i odeszliśmy od Pana Boga, wciąż dla świata duchów jesteśmy doskonale dostrzegalni. I teraz ten Duch Święty okazuje się, że jest obecny w nas. W różnego rodzaju przestrzeniach albo w różnego rodzaju cechach. Zauważmy, co dzisiaj święty Paweł mówi o pewnych rzeczach, które mają miejsce w życiu człowieka, mianowicie o pewnych owocach Ducha Świętego. Mówi tak, że owoce zaś Ducha to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Możemy na to popatrzeć jako pewne zadanie do wykonania. Tacy byśmy mogli być. Ale zauważmy, że tutaj mówimy o owocach Ducha, a nie o owocach naszego działania. To znaczy, że Duch Święty w ten sposób się objawia. To są poszczególne imiona Ducha Świętego. I teraz popatrzmy, że w naszym życiu są one obecne. Nie mówię, że wszystkie naraz. Ale jeśli ja jestem cierpliwy względem mojego współmałżonka, to naprawdę jest to Duch Święty, a nie moja osobista umiejętność. Jeżeli ja jestem dobry, łagodny względem kogoś, to nie jest moja osobista umiejętność. Jest dokładnie działanie Ducha Świętego we mnie. Jeżeli ja jestem wierny wobec swoich zobowiązań, wobec swojego współmałżonka, to jest to działanie Ducha, a nie swoja umiejętność, nie własna umiejętność. Zauważmy, że są w nas takie elementy, które ewidentnie pokazują na działanie Ducha Świętego. Dla mnie przez jakiś czas było to bardzo trudne święto, dlatego że ten określenie paraklet, czy w ogóle Duch Święty, jest to nienamacalna rzeczywistość, jest to coś takiego, co trudno określić. I właśnie w tym jest niesamowita definicja. Co to oznacza? Duch Święty nie potrzebuje swojego określenia, nie potrzebuje tego, żebyśmy go zaszufladkowali i wsadzili w ramki. To jest właśnie też określenie Boga, bo jak Pana Boga, Bóg Ojciec czy Syn Boży, możemy zaszufladkować. Widzimy Syna Bożego na krzyżu, jest przedstawienie jakiegoś obrazu czy jakiejś figury. Pana Boga możemy sobie wyobrazić jako Ojca, bo doświadczenie Ojca dla nas jest też bliskie, ale to jest pewnego rodzaju zaszufladkowanie, a Pan Bóg absolutnie się w tym nie mieści. I właśnie Duch Święty jest doskonałym przykładem tego, że właśnie taki jest Bóg. Bóg jest działający w różnych rzeczywistościach naszego życia, w różnych przestrzeniach naszego życia. W sposób absolutnie czasami niedostrzegalny wydaje się nam, że to jest coś z nas, a On w ten sposób funkcjonuje, w ten sposób postępuje. To, że jestem dobrym pracownikiem i dobrze wykonuję swoją pracę, że jestem pracowity, to nie jest moja osobista umiejętność. To jest naprawdę działanie Ducha Świętego we mnie. To, że jestem człowiekiem, który potrafi się uśmiechać, nie zakłada maskę, tylko uśmiechać się naturalnie, to też nie jest moja osobista umiejętność. To, że ja mam takie czy inne cechy charakteru czy osobowości, to jest dokładnie działanie Ducha Świętego, który objawia się w ten sposób, bo tak chcę zaprezentować wielkie dzieło Boga, którym jestem osobiście. I zauważmy, to zesłanie Ducha Świętego to jest tak naprawdę odświeżenie mojej relacji razem z tą osobą. Albo uświadomienie sobie, że On we mnie jest. A może inaczej. Może to zesłanie Ducha Świętego jest, jak dzisiaj Święty Paweł nam mówi, tym, abyśmy nad swoje własne wady postawili cnoty. Święty Paweł oczywiście wypomina te poszczególne katalog poszczególnych takich osobistych naszych zbrodni, których możemy się dopuszczać. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci innym bożkom, stawianie czegoś nad Pana Boga, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniew, pogoń za zaszczytami, za stanowiskami, za moją chwałą, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Oczywiście to jest pewien katalog, w którym możemy się odnaleźć. Ale teraz to są pewne wady. I ciekawostką wad to jest to, że one same nie ustępują, ani nie ustępują, albo nie jest jakby receptą na zwycięstwo nad nimi to, że ja się w tej chwili zmuszę i coś zrobię. Święty Paweł właśnie w pierwszym zdaniu, które mogło nam umknąć, daje nam dokładnie receptę, w jaki sposób można się z nimi zmierzyć. Mówi tak. Postępujcie według ciała, a nie spełnicie pożądania, przepraszam, postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Jeśli wybiorę cnotę, a cnota to jest stała dyspozycyjność w pełnieniu dobra. Taka prosta rzecz. Jeżeli ja na przykład mam pewien obowiązek, załóżmy, nie wiem, mamy naszych ministrantów, którzy mają swoje dyżury, na przykład w tygodniu załóżmy. I jest to no, trudne, bo trzeba się z tym zmierzyć. Trzeba przyjść, trzeba tutaj być na mszy świętej. Słowo trzeba chyba nie jest do końca odpowiednim momentem, bo chodzi o to, żebyśmy dojrzewali do tego, aby to się stało nie obowiązkiem wobec księdza Roberta na przykład, ale właśnie moją potrzebą spotkania z tym, który jest tu za moimi plecami, czyli z Panem Jezusem. I teraz w momencie, kiedy mam taką trudność, ale jednak próbuję przyjść i będę służył. Dzisiaj się zobowiążę do tego, żeby wejść do tego kościoła i rzeczywiście wypełnić, choć mogę mieć na przykład różnego rodzaju swoje pomysły, czas spędzony przed komputerem, z moimi znajomymi i tak dalej, to kiedy będę powtarzał tę czynność, nagle ona stanie się nie tyle rutyną, co cnotą, bo zaowocuje pracowitością. I co się stanie? Przez tą cnotę zostanie wypchnięta wada. Takie jest działanie ze strony lekarstwa na wadę. Mianowicie, jeżeli pojawia się cnota, czyli pojawia się moje postępowanie w jakimś kierunku dobra, w pewnym momencie on się tak utrwala, my byśmy nazwali to rutyną, a tak naprawdę to jest cnota, to jest stała dyspozycyjność do wypełnienia dobra, czyli konkretnego dobra, na przykład pracowitości. Wówczas zaczyna ustępować lenistwo. I zauważmy, święty Paweł dokładnie nam o tym mówi. Pokazuje nam więcej, że jesteśmy ludźmi z ducha od samego początku, jesteśmy ochrzczeni. Dlatego też, oczywiście jest różnica, duch postępuje według pewnego dobra i udoskonalenia nas wewnętrznego uszlachetnienia, a ciało do spełnienia, do zaspokojenia pewnych pragnień fizycznych. Natomiast nie jesteśmy zwierzątkami, tylko jesteśmy ludźmi, którzy otrzymali rozum, świadomość, którzy otrzymali też przyszłość w postaci swojego własnego zbawienia. Dlatego zaproszeni jesteśmy do tego, aby więcej w nas było cnoty niż wady. Abyśmy, widząc te elementy, które Pan Bóg nam dał, właśnie te poszczególne owoce Ducha Świętego, mogli tego się uchwycić i zobaczyć, skoro jest taka wartość we mnie i to jest dowód Twojej miłości wobec mnie. W związku z tym chcę po to sięgnąć, chcę to dalej realizować. Jesteś dobry, jesteś uczciwy, jesteś sprawiedliwy, jesteś wierny i tak dalej, i tak dalej. To spróbuj się tego uchwycić i zobaczyć, że to jest coś, co Ciebie określa. W tym aspekcie Duch Święty czuje się doskonale w Twoim wnętrzu. I może realizując to, albo jeszcze bardziej się w tym angażując, okaże się, że wypchniesz inne, które nie należą do cnót. A w ten sposób sam stajesz się coraz bardziej doskonały. Jesteśmy ludźmi, którym Pan Bóg stawia wysoko poprzeczkę, dlatego, że jesteśmy ludźmi. Dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. I On chce mieć te dzieci naprawdę doskonałe, ale nie na miarę ludzką. Tylko doskonałe według współpracy naszej z Duchem Świętym. On jest w nas obecny. Naprawdę i rzeczywiście. Teraz chodzi tylko o to, żebyśmy właśnie zaczęli z Nim współpracować. Może właśnie w tym coraz bardziej rozszerzaniu pewnych cnót, aby naturalnie wypchnąć swoje wady. Amen.